Ludzie i pieniądze.
Gdynia dołącza do programu NAREF. Jakie z tego wartości dodane dla miasta i tutaj być może dla regionu? Jaka odpowiedzialność prawna za skutki ewentualnego błędu informatyka czy programisty? Czy wystarczy OC, czy też trzeba tworzyć nowe przepisy? A w Niemczech wraca handel w niedzielę w okrojonej co prawda formie. Ale co w tej sprawie zrobić u nas? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Piotr Ciechowicz, firma Bisar, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej Brandscan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od Gdyni. Tam w ramach programu NAREF powstanie Centrum Integracji Uzbrojenia i Systemów. To będzie hala produkcyjna, infrastruktura, w której będą prowadzone różnego rodzaju testy, badania, wykorzystywane potem do montażu i integracji poszczególnych systemów wykorzystywanych właśnie w programie NAREF, potem lokowane w różnych częściach naszego kraju i będą służyły ochronie krótkiego zasięgu polskiego nieba. Umowę podpisało Centrum Techniki Morskiej i Polska Grupa Zbrojeniowa. I chciałam Państwa podpytać, jakie z tego wartości dodane dla miasta, dla regionu, co to właściwie oznacza, oprócz tego, że niektórzy mogą się martwić, że może być to celem.
Strasznie szkoda, że musimy...
Piotr Ciechowicz.
Że musimy o tym rozmawiać. Znaczy, że musimy rozmawiać o inwestycji związanej z obronnością, bo tak trzeba. Znaczy,
no ale to, technologie w to
jasne, chodzą. Oczywiście tego się trzymajmy. To znaczy, trzymajmy kciuki, żeby tego typu kontrakty nie były kontraktami związanymi z budową hali za 17 milionów, tylko żeby były związane z budową tego, co jest najistotniejsze, czyli naszych głów. I żeby ta technologia, która wokół tego programu NAREF i wielu innych programów zbrojeniowych jest tworzona, żeby właśnie implikowała rozwojem
naszych
kompetencji, naszych kadr, bo to jest absolutnie najistotniejsze. A to, że technologie od wielu lat, od wielu dziesięcioleci, technologie, które są najpierw wykorzystywane w wojsku, później przenikają do naszego świata cywilnego, to bardzo modne ostatnio pojęcie dual use. Ono jest troszeczkę, nie wprost o tym mówi, ale już wchodzi do naszego absolutnie słownika wchodzą tego typu sformułowania. Bardzo dobrze. Znaczy, jeżeli nasz region będzie miejscem, a zaczyna być coraz wyraźniejszym miejscem, gdzie takie technologie właśnie czy dualizowe, czy stricte obronne się lokują i z racji położenia, i z racji posiadania infrastruktury też naukowej, na przykład związanej z Akademią Marynarki Wojennej, to tylko dobrze. Wiemy o tym, że w tej chwili co najmniej dwaj duży inwestorzy szukają miejsca w naszym regionie, aby móc tworzyć duże inwestycje infrastrukturalne, ale także połączone z sekcją badawczo-rozwojową i budową swoich zakładów zbrojeniowych. Jesteśmy atrakcyjni dzięki położeniu, jesteśmy atrakcyjni przede wszystkim dzięki zasobom ludzkim. Znaczy, ja za pani redaktor powtarzam to jak mantrę, ale bez mądrych głów najlepsza infrastruktura, nie wiem, biurowa, halowa, morska, nic nie będzie warta. A my ten potencjał mamy i to jest wybór numer zero.
No właśnie, na ile takie inwestycje sprawią, że te mądre głowy zostaną tutaj w naszym regionie, a nie będą gdzieś emigrowały?
To pierwsze, odpowiadam na pytanie pierwsze.
Proszę.
Wydaje mi się, że bez budowy systemu NAREF mamy cel, który i tak w pierwszej kolejności został zniszczony. Jest to z pewnością rafineria. Więc nie musimy się obawiać tego, że...
Nie, no pewnie jest jeszcze kilka innych, więc tak,
rafineria
nie będziemy
się
straszyć.
Narzuca, jakby nie patrzeć. Natomiast od strony, ja to patrzę bardziej od strony systemowej. To znaczy, wydaje mi się, że... z całym szacunkiem do wszystkich nas tutaj, ale wiele, dużo większych ekspertów, którzy są związani i z wojskowością, i z geopolityką, i jakby z gospodarką, mówią coraz częściej, że należy jednak starać się do wszystkich rzeczy związanych z budową przemysłu wojskowego zaprzęgać mały i średni biznes z wielu powodów. Z tego, że on jest dużo większy, bardziej dynamiczny, z tego, że bardziej rozkłada ryzyko związane z zatrzymaniem dostaw, to znaczy... Mówiąc wizualnie, jeżeli zamawiamy od jednego dostawcy tylko i wyłącznie jakiegoś typu uzbrojenie i nagle statek nie przypływa, albo nie może przypłynąć, albo ten dostawca nie ma po prostu tego uzbrojenia, no to my go także nie mamy. Jeżeli mamy takich dostawców 100 lub 1000, no to ryzyko jest dużo bardziej rozłożone. A nie wiem, czy... przepraszam bardzo. Nie wiem, czy państwo, słuchacze, widzieliście ostatnio od paru dni na mediach społecznościowych jest taki film z prezydentem Załęskim, który stoi, a w tle prawdopodobnie wygenerowane, ale mnóstwo autonomicznego uzbrojenia. Mm-hmm. Od pojazdów przez jeżdżących, przez statki latające, aparaty latające, do statków pływających. I to jest rewolucja, która się odbyła na Ukrainie, której, wydaje mi się, nie odrobiliśmy lekcji. To znaczy ani Podkarpacie, przed audycją o tym rozmawialiśmy, ani my moglibyśmy trochę nadgonić. Wydaje mi się, że nawet Niemcy nas w tej chwili przegonili i korzystają z tych wszystkich osiągnięć Ukrainy. Natomiast jeszcze bardziej dobitnie pokazała to wojna w Iranie obecnie. To znaczy nie do pomyślenia byłoby jeszcze pewnie 20 czy nawet 5 lat temu bez przemysłu dronowego, żeby to państwo tak długo stawiało upór mocarstwu, które de facto, mimo wszelakich narracji, w opinii wielu przegrało tak naprawdę tą wojnę, no bo zajechało tam, mówiąc kolokwialnie, wszystkim, co miało, a okazało się, że parę set dronów dziennie rozwala cały system. I teraz w związku z tym nawiązuje do tego, że kibicuje jakby temu systemowi NAREW, ale też kibicuje systemowemu rozwiązaniu, który otworzy przemysł wojskowy, który, jak wiemy, jest mocno lobbowany przez wszelkie olbrzymie koncerny i olbrzymie pieniądze, które w wojsku stoją. Raz byłem tylko na targach w Kielcach, to jest niezapomniana przygoda. To jest, są jedyne targi, gdzie wszyscy się znają, nikt nie rozdaje sobie wizytówek. Ale kontrakty są podpisywane, prawda? No i jakby z perspektywy tego takie małe firmy nie mają żadnych szans. I tutaj trzeba byłoby systemowego rozwiązania, które w jakiś sposób z jednej strony oczywiście zabezpiecza interesy strategiczne Polski, wszystko to, co jest objęte tajemnicą, ale też nie mówmy, że jakby drony, które latają na Ukrainie, są jakimś wielkim rocket science i wielką tajemnicą. Chodzi tak naprawdę o skalę, żebyśmy mieli zdolność w Polsce masową wyprodukowania takich lub innych pojazdów autonomicznych w mnóstwu miejscach. A nie
i z
jednym.
Dnia na dzień.
Znaczy w ogóle bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę. Znaczy, kwestia przęgnięcia w łańcuchy dostaw przemysłu zbrojeniowego firm prywatnych, polskich firm prywatnych w naszym wypadku, jest absolutnie kluczowe. Znaczy to, że prywatne firmy są szybsze, efektywniejsze, mobilniejsze, etc., etc., i efektywniejsze finansowo, i efektywniejsze produktowo, to jest jasne, to już zostało sprawdzone.
Ryzyko.
Ale bardzo ważne jest też to, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa, która bardzo często jest tą stroną zamawiającą, traktowała te firmy nie jako
pomiot
albo, aż tak nie chciałem powiedzieć, ale nie jako dostarczyciela know-how, ale jako prawdziwego partnera biznesowego. Bo tutaj mamy w przepisach polskich, nie będę wchodził w szczegóły, ale tego typu niebezpieczeństwa, gdzie firmy prywatne z branży zbrojeniowej obawiają się takiej relacji, bo nasze przepisy pozwalają na taką jednostronną aneksję tych rozwiązań. Oczywiście przy założeniu odpowiednich odszkodowań, etc., które de facto pewnie nie są kompensatą dla nich, dla tych firm prywatnych. Więc fajnie, że na to zwrócić uwagę. Myślę, że to jest droga i dywersyfikacja tej produkcji, to już nie będę powtarzał, bo to jest absolutna prawda, dywersyfikacja produkcji i serwisu, etc., etc., to tylko
no
w tą
stronę.
No
i kwestia przetargów.
Ja tylko to powiem jeszcze dla części słuchaczy. Warto, może akurat zbliża się weekend, trochę sobie przypomnieć, jak ktoś trochę ma takie zacięcie historyczne. Sytuacja, w której w tej chwili mamy w Polsce, tak naprawdę przerabialiśmy to w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie identyczne były pytania i identyczne dwie frakcje w państwie polskim walczyły. Jedna mówiła, budujmy swój własny przemysł, a druga była, zamawiajmy za granicą. Niestety tak samo, znaczy stety lub niestety,
no,
zabrakło czasu,
nas,
żeby wytworzyć swoje. Natomiast przykładem właśnie tego dokładnie, co mój przedmówca mówił, była lubelska fabryka samolotów, która była firmą Plagę Laśkiewicz prywatną, która została znacjonalizowana i zamieniła się w LWS, czyli lubelską fabrykę samolotów, produkowała samoloty towarzyszące dla lotnictwa polskiego. Lublin R-13, później Mewę, która niestety nie za późno, tam było parę prototypów, do 39, jak rozpoczęła się wojna, niestety nie mieliśmy zdolności jej produkowania masowo. Więc można, my już to przeżywaliśmy, tak? My nie musimy aż tak daleko sięgać po Ukrainę, czy jeszcze dalej po Iran. możemy wyciągać lekcje z naszej własnej historii.
No bo mamy kompetencje, mamy możliwości, polskie firmy potrafią sobie radzić, są kreatywne, bardzo pomysłowe, korzystają z wielu zdolnych talentów, które są tutaj na miejscu. No i teraz co zrobić, żeby nie były pomijane w przetargach? Co tutaj, znaczy, bo rozumiemy, że do dalszego prawa nie możemy wprost wpisać, że najpierw polskie firmy, no bo jakby przepisy całej Unii Europejskiej wykluczają taką możliwość. Ale inne kraje sobie z tym w jakimś sensie naokoło radzą. To co my możemy, może podajmy jakieś przykłady, żeby można było je skopiować.
Jasne. Znaczy to ja teraz trochę odejdę od swojej tradycyjnej pozycji u pani redaktor, czyli misjonarza wolnego rynku i wolnej konkurencji, bo tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych i publiczne zamówienia, czy to są w tym rygorze tej ustawy, czy innej, faktycznie u nas w Polsce absolutnie nie potrafimy sobie z tym poradzić. Czy mówimy o local content, czy mówimy przy dużych inwestycjach, czy mówimy o właśnie branży zbrojeniowej, nie potrafimy sobie z tym poradzić.
Zamierzenia są piękne, ale nie wychodzi.
Tak jest. I zdecydowanie nasi posłowie i senatorowie powinni spojrzeć trochę bardziej na zachód, gdzie Niemcy, czy Francuzi, czy Włosi potrafili sobie, będąc na tym samym rynku europejskim, zastosować rozwiązania. Na przykład związane, i to mówimy o publicznych zamówieniach, związane na przykład z koniecznością posługiwania się językiem ojczystym przez określoną liczbę osób zarządzających danym projektem. Bum. Bardzo proste. I czy to jest Francuz, czy to jest Niemiec, czy to jest Polak, wprowadzenie takiego zapisu jest legalne. I ja wiem, że jest nawet u nas na Pomorzu grupa parlamentarzystów, którzy o tym wiedzą i którzy się do tego zabierają. No bo bez tego będziemy przegrywali, ale to nie jest jedyny kłopot. O innym mówiliśmy jeszcze przed wejściem do studia, ale to nie wiem, czy jest na to miejsce, gdzie po prostu zamówienia są nieadekwatne, czy oczekiwania wobec składających potencjalne zamówienia są nieadekwatne do polskiego rynku, to znaczy przekraczające jego możliwości już z założenia.
No właśnie, ja słyszałam na przykład o takiej sytuacji, że potrzebna jest firma do kładzenia kabli i najlepiej, żeby ona miała doświadczenie w kładzeniu, nie wiem, iluś tam kilometrów kabli. No i się okazuje, że żadna polska firma takiego doświadczenia nie ma, żeby jednorazowo kilkanaście kilometrów kabli położyć, ale są jakieś tam zagraniczne. Więc no, powinniśmy unikać tego typu sytuacji, aczkolwiek trudno potem się odwoływać do tego typu argumentacji. A jeżeli byłoby na przykład, że proszę bardzo, mogą przystawać do przetargu firmy, które no, mają odpowiednie certyfikaty uznawane w Polsce, albo polskie certyfikaty. Przepraszam, ale w studiu mamy dzisiaj dosyć sucho i stąd kolejno mamy chrypy. Także no, tak po raz kolejny podam przykład Włochów, gdzie polska firma, żeby coś, nawet jak wygra jakiś tam przetarg, no to niestety się okazuje, że przetarg będzie zlikwidowany, kiedy się okaże, że ta firma nie posiada włoskich certyfikatów. A u nas są honorowane zagraniczne, więc może należałoby wprowadzić polskie certyfikaty i to da większe szanse naszym firmom.
Słowa komentarza w takim razie jako tu małego przedsiębiorcy. To znaczy mi się wydaje, po pierwsze, żeby nie tak od razu od Polski, ale spojrzyjmy na Europę. Jeżeli mówimy w tej chwili, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, z którą mamy do czynienia od lat czterech, która powoduje, że chyba coraz bardziej oczywiste jest, że powinniśmy stawiać na europejski rozwój jakiejśkolwiek myśli technologicznej i producentów z Europy, bo może się okazać, że ani z Chin, ani ze Stanów nic nie przyjedzie w którymś momencie. Mieliśmy już przedsmak tego w COVID-zie, jak Niemcy nie mieli leków, bo produkowali je wszystkie w Chinach. A teraz mamy coraz więcej takich jakby odsłon od ropy ostatnio w Iranie i tak dalej. No to jeżeli tak jest, to chcę tylko zakomunikować, że Europa obecnie wszystkie rozwiązania mediów społecznościowych, serwisów społecznościowych, dysków sieciowych, wszystko, co jest w chmurze po polsku nazwanej, jest albo chińskie, albo amerykańskie. My nie mamy żadnego rozwiązania.
Mamy rozwiązanie, w Gdańsku jest taka firma, która opronuje.
Ja wiem, ale ono nie jest powszechne. To znaczy,
no a dlatego tym mówię, bo proszę poszukać, szukać polskich rozwiązań, one są.
Ja rozumiem, ja nie mówię, że ich nie ma, tylko ale, że one nie są wdrożone. Czyli gdyby
to znaczy, ja nie zwracam się do pana, tylko generalnie do słuchaczy i do tych przedsiębiorców, którzy nas
tylko
słuchają, żeby wiedzieli, że jest inna
możliwość. Jeżeli urzędnikom by wyłączono w tej chwili, to byśmy, tak, w ZUS-ie nie mamy danych, nigdzie nie mamy danych, bo wszystko stoi na rozwiązaniach jednej, drugiej, trzeciej firmy. na miejscu Trumpa bym powiedział, słuchajcie panowie, ja wam dam 90% cła, bo i tak wam mogę wszystko wyłączyć na koniec dnia. To jest jedno. No i teraz przechodzimy...
No ale na tym by jego firmy straciły. Także tego, nie zrobi tego. Ale to jest niestety perspektywie, inna sprawa.
W perspektywie teraz Polski, jeżeli mówimy o małych firmach i z naszego podwórka, żeby daleko nie szukać, spółki BrainScan, która dostarcza rozwiązanie do tomografii, do analizy tomografii komputerowej głowy z AI. Absolutnie nie chcę tak wybrzmiewać, że to jest najlepsza firma na świecie i tak dalej. Gdyby była najlepsza, pewnie by była. Ale jest. Takich firm w Polsce, powiedzmy, jest jeszcze dwie, trzy. Czy nie jest rozsądne, żeby powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chcemy mieć w Polsce modele AI-owe, które w zdrowiu analizują różne części ciała, dajmy tym czterem firmom określone małe środki, sprawdźmy ich rozwiązanie przez rok, a po roku wybierzmy dwie najlepsze. Nasuwa się to chłopskie takie myślenie naturalnie. Tymczasem przetarg, który został ogłoszony, pierwsze kryterium, zdolność kredytowa 30 milionów złotych w banku. Drugie kryterium, trzecie, czwarte, a na koniec dnia już takie czysto funkcjonalne jest takie, że firma, która startuje, musi na swoim własnym datasecie udowodnić, że to rozwiązanie działa, więc właściwie metryki można z założenia podać, że są 100%, no bo każdy może pod zbiór testowy przygotować w taki sposób, żeby to działało na 99%. I pytanie jest, dlaczego w takim razie chcemy z jednej strony i od lewej do prawej strony politycy wszyscy mówią, że chcemy mieć rozwiązania własne, tutaj budowane i tak dalej, a z drugiej strony, i to tylko jest jakiś maleńki przykład.
Panie prezesie, czynnik ludzki.
Nie, to jest systemowe działanie. To wybiega wszystkie te nasze... Zauważcie, że my cały czas...
zamawiającym w tym przetargu, o którym mówisz, było... czyli nasz polski...
Tak, CES. Państwo, to jest bardzo... Pomysł jest super, bo pomysł ma stworzyć platformę dla wszystkich polskich
gorzej,
szpitali.
Kurczę, no jeżeli polski podmiot publiczny daje takie, to jest to dokładnie, o czym przed chwilą mówiliśmy. Mm-hmm. To dyskwalifikuje taki know-how, trzy czy cztery firmy, tak? Które mamy. Tym bardziej, że jak rozumiem, skala tego zamówienia bo też są w zamówieniach publicznych takie zapisy, że skala zamówienia nie uzasadnia takiego oczekiwania na te 30 milionów. No, bo to...
Skala zamówienia oczywiście, że nie uzasadnia, natomiast to jest...
Wyklucza polskie firmy, której takiej zdolności nie mają po prostu.
I oczywiście tak kończy się tym,
tak
że startuje firma
być.
Izraelska, startuje firma australijska. Już nie trzeba dopowiadać, że z dużo większym zapleczem kapitałowym, który pozwala na spełnienie dużo łatwiej tych wszystkich
Ja cytarów. Mam tylko nadzieję, że ten przykład, który pan przywołał, po prostu podziała komuś na wyobraźnię i może wzruszy i coś się stanie takiego, żeby nie było takich możliwości wykluczania polskich firm, zwłaszcza jeśli polską myśl technologiczną chcemy rozwijać tutaj, mieć swoją, a nie sprzedawać za małe pieniądze za granicą i potem tak jak używać tak jak w programy głosowe w
Więc
Amazonie.
Ja tylko chcę pani redaktor jedno zdanie dopowiedzieć.
Jedno zdanie na koniec,
bo musimy kończyć. Nie wybrzmiało to, że
kończyć.
To jest moje jakieś tu partykularne interesy.
Ale to
Mi
jest
chodzi
dobry
o systemowy
przykład.
Sposób myślenia. Trzeba zmienić to tak, żebyśmy my w Polsce budowali nasze zdolności intelektualne, bo to jest tak, jak pan przed chwilą powiedział, zatrzymywanie naszych ludzi po uniwersytetach, po politechnikach w Polsce. Jeżeli stworzymy ekosystem, a tego absolutnie brakuje. Mm-hmm. Nie ma systemowego takiego strategii, jak ma wyglądać budowanie wartości intelektualnej w Polsce na najbliższe 20 lat. Nikt tego nie wie.
Marek Trojanowicz, Piotr Ciechowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Ciechowicz, firma Bisar, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej BrainScan AI. No i teraz o AI troszkę porozmawiamy, chociaż nie tylko o AI, w ogóle o programowaniu. AI się rozwija, dziś w wielu projektach są rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, w niektórych samochodach działa sztuczna inteligencja, niektóre urządzenia są naszpikowane AI-em, podejmują samodzielne decyzje. AI taki przykład drastyczny podam, wytypowała ostatnio cele w Iranie i z tego powodu między innymi Amerykanie pierwszego dnia ataku na Iran zbombardowali szkołę dla dziewcząt. Haker może zhakować samochód i spowodować nim w sposób zamierzony wypadek. No i teraz przechodzimy do kwestii odpowiedzialności. Jaka odpowiedzialność prawna za skutki albo błędu informatyka, albo programisty, a z AI-em to już w ogóle jest inna sprawa, bo AI uczy się sam, może podążyć jakąś inną ścieżką niż programista zakładał od początku. No i co dalej, jeśli coś się z tego powodu wydarzy, czy utrata danych, czy jakieś przestoje, kto odpowiada za straty? Jak się od tego zabezpieczyć? Czy w ogóle mamy takie możliwości?
Nikt z nas tu nie jest z rynku ubezpieczeniowego, więc my tak wprost nie odpowiemy. Natomiast
no ale z firm, pewno, które mają do czynienia też oj, i, tak.
Na pewno trzeba, znaczy taka główny podział jest, że wiele, wiele lat walczyliśmy, mówię, w nowych technologiach, a zwłaszcza w informatyce, o stworzenie algorytmów, które nie są deterministyczne, czyli nie są wyznaczone, czyli nie działają w jednoznaczny sposób, czyli to jest to wszystko, co jest z AI-em związane w tej chwili. I my tak naprawdę wiemy, jaka jest architektura modeli sztucznej inteligencji, natomiast my nie wiemy, jak ten model zostaje wyuczony, jakie są połączenia między sztucznymi neuronami, w związku z tym to jest kompletnie niedeterministyczne. Z jakimś prawdopodobieństwem to działa, nikt do końca, który stworzył ten model, nie wie do końca, jak to działa, w związku z tym mamy z jakimś prawdopodobieństwem, otrzymujemy odpowiedzi. Teraz już w zupełnie taki namacalny sposób, jeżeli w testach wychodzi, że te odpowiedzi w 98% nam się podobają, to przyjmujemy, że ten model działa. No i to tak działają te wszystkie rozwiązania jednych, drugich czatów, z którymi rozmawiamy i przeróżnych modeli, które generują obrazki, pomagają finansistom i tak dalej. Szczerze, człowiek działa identycznie. To znaczy, jak idziemy na rynek i kupujemy marchew, no to teściowa powie, że tam ta w tym miejscu jest najlepsza, mama powie, że w tym miejscu, a my wiemy, że w trzecim miejscu i wszyscy mamy jakieś lokalne maksimum, jakbyśmy sobie wyobrazili taką powierzchnię i różne szczyty. Mm-hmm. No to każdy z nas ma ten szczyt, widzi jakiś horyzont, ale nie widzi następnego szczytu. W związku z tym to nazywamy lokalne maksimum i to jest jakby taki w tych metodach AI-owych termin, który wystarcza nam do jakiegoś samozadowolenia, co wcale nie znaczy, że poza kawałkiem horyzontu, który my widzimy, nie ma szczytu, który jest wyższy i jest jeszcze większym maksimum. I teraz schodząc już z teorii do bardziej praktyki, wydaje mi się, że ta odpowiedzialność i ten system ubezpieczeń, jak w każdym
czy
zawodzie...
Czy też prawo, zresztą, nie? Bo to nie prawo, tylko ubezpieczenia.
Dużo prostsze było jeszcze przy tym programowaniu inżynieryjskim, takim deterministycznym, gdzie łatwo było powiedzieć, ok, piszemy program do satelity, którego wystrzelimy. I jeżeli ten program, tam na przykład był zresztą taki przypadek, że tam jakiś przecinek był nie w tym miejscu i ten satelita poleciał gdzieś w cholerę, za przeproszeniem, zamiast zostać na
orbicie.
No to jasno, no prawdopodobnie i ten pracownik mógłby być ubezpieczony i firma, która tego pracownika ubezpieczała i ostatecznie producent tego satelity, i tak każdy by tam w tym systemie ubezpieczeniowym dostał. No teraz to trochę się rozmywa, bo tak naprawdę oczywiście znowu firma, która ten model dostarcza, może być ubezpieczona, ten informatyk może być ubezpieczony, ale my jako społeczeństwo światowe odpalając czy otwierając tą puszkę Pandory, która w środku ma AI, godzimy się jakby na to, że przestajemy żyć w wyznaczonym świecie. Zaczynamy przyjmować heurystykę sztucznej inteligencji tak, jak przyjmujemy sposób myślenia człowieka, który nikt z nas nie wie, jak sami się zachowamy jutro, jak hormony spowodują, że się zachowamy. I tak nie jesteśmy zaprogramowani, że zawsze, nawet jak liczymy proste liczby, to jednego dnia liczymy lepiej, a drugiego gorzej.
No ale ktoś musi ponieść odpowiedzialność.
Pani redaktor, tak mnie dzisiaj prowokuje.
Piotr Ciechowicz.
Tak mnie prowokuje. W pierwszej części z wolnorynkowca stałem się zwolennikiem protekcjonizmu państwowego. W drugiej części zawsze mówię i staram się powtarzać, że jak najmniej regulacji. To mnie pani redaktor wpuszcza w drogę pod tytułem no regulujmy, ale zupełnie serio, oczywiście regulujmy. Znaczy pojawiają się w życiu gospodarczym takie sfery, których wcześniej nie było. I te przykłady, które pani redaktor podała, ich jest pewnie dużo więcej, one są mniej drastyczne też, mniej spektakularne, ale jednak wymaga to pewnej odpowiedzialności. Kiedyś nie było tej dziedziny nauki, tej dziedziny pracy, tej kompetencji i faktycznie dzisiaj ona opanowuje w dobrym tego słowa rozumieniu, bo tutaj absolutnie się z panem, z moim przedmówcą zgadzam. Tak jak ludzie, tak sztuczna inteligencja może mieć swoje nieprzewidywalności, może tak. Ale faktycznie odpowiedzialność za błąd musi być w każdej dziedzinie. Czy to jest szewc, czy to jest wysokiej klasy inżynier, który, czy inżynierka, która projektuje rozwiązania i tą mapę, o której mówił mój przedmówca. Absolutnie takie regulacje powinny się pojawić, ale znowu
Żeby one nie zabiły
przesadzajmy, to znaczy to
rozwoju.
Dokładnie, żeby one nie zahamowały i nie przeraziły tych, którzy są za to odpowiedzialni. To naprawdę muszą być bardzo wyważone i mądre rozwiązania, tym bardziej, że technologia, o której rozmawiamy, jest tak dynamiczna i rozwija się w takim tempie, że zanim ustawodawca...
My za nią nie nadążamy.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że chichot losu spowoduje, że z dużym prawdopodobieństwem wszystkie te regulacje stworzy samo to AI.
To prawda, bo nasze...
Najbardziej trafne by były.
Prawo działa jak wielki tankowiec, a to działa jak szybka motorówka i zanim tankowiec się odwróci, to ta motorówka 17 razy zmieni kurs. Jest takie ryzyko oczywiście, ale mimo wszystko trzeba się za tym zabrać i to z takiego poziomu też znowu meta, nie tylko krajowego, ale myślę, że w Europie powinno się znaleźć takie rozwiązania, które na dużych uogólnieniach spowodują, że ci, którzy są za to odpowiedzialni, będą mieli też poczucie odpowiedzialności za końcowy produkt i efekty, które on przynosi.
Tylko weźmy pod uwagę to, co już też przeszliśmy. To znaczy, dzisiaj jakoś przeplatamy lekcje historii, ale mieliśmy w Unii Europejskiej już zdarzenie pod tytułem AI Acta, które się odbyło i mamy świetne...
No, wejdzie w życie w sierpniu w całości.
Świetnie,
w tym roku.
Że wejdzie w życie, tylko że jakby oprócz tego, że mamy kapitalną legislację lub mniej kapitalną, odejdźmy od oceny, ale mamy, to nie mamy tych systemów AI-owych w Europie. I to jest taki problem, nie? Że my regulujemy coś, czego my nie mamy, ale mają Chińczycy, którzy nie mają AI Acta, mają Amerykanie, którzy nie mają AI Acta. Nie kupuję
no,
przy okazji tego,
trudno się dziwić,
przedszkole zostało
że
zbombardowane
się przed...
przez AI. Absolutnie tego nie kupuję.
Trudno się też dziwić, że mamy systemy, mówię tutaj jako mamy w sensie w Unii Europejskiej, które nas w jakiś sposób mają bronić przed tym, co produkują na szeroką skalę Chińczycy czy Amerykanie. Zresztą Chińczycy to już no, bardzo się rozwijają w tej materii. No ale gdyby na przykład, bo tutaj też rozmawiamy o takich sytuacjach, kiedy no łatwo jakby sprawdzić, uznać, kto popełnił ten błąd. A są takie sytuacje, gdy kod jest, czy system, który popełnia błąd, on się składa z kodu open source i tam każdy może się dołączyć, coś tam zrobić od siebie. I co wtedy w takiej sytuacji?
No trochę
sytuacji?
Jak z tym kotem, bo zrozumiałem, że kotem. Jak z kotem Schrödingera, nie?
Kodem.
Jednocześnie żyje i jest martwy w tym pudełku swoim.
Nie no. Da się, to nie jest, to muszą być rozwiązania nie jak w prawie Hammurabiego, które określą ile się, jaka jest cena za czy
tak,
kara
ząb,
za zabicie
ząb,
kozy,
oko,
a jaka za krowy.
Za
oczywiście, że to nie tak. Musimy to uogólnić. A jeżeli nie sprowadzimy tego ad persona, no to sprowadźmy to do nie do inżyniera, tylko sprowadźmy to do instytucji i tak dalej. To oczywiście jest wykonalne, tylko znowu nie za cenę samodzielności, bo konstruowanie systemu, czy prawnego, czy wdrożeniowego pod zadbanie o myśląc o wyeliminowaniu wszystkich niebezpieczeństw jest utopią. Nie ma takich systemów. Trzeba założyć, to jest statystyka, że zawsze będzie ten fragment, o którym kolega mówił przed chwilą, tego w cudzysłowie szaleństwa i nieprzewidywalności. Jeżeli ktoś myśli, że wymyśli takie metody, które zarazą każdemu złu i każdemu potencjalnemu niebezpieczeństwu, to jest utopia i będziemy pisali takie prawo do końca świata i nigdy nie będzie doskonałe.
To w ogóle jest taka filozoficzna trochę dyskusja, no bo
jest.
Wszyscy sobie gdzieś zdajemy sprawę, że bardzo często, niestety, w rozwoju świata złe rzeczy pchały ten świat do przodu. Nie można
Jezus
tego
Maria.
Też uciekać.
Ale Boże, nie chciałabym mimo wszystko,
no,
żeby
ale
te
niestety,
złe
no,
rzeczy były motorem napędowym.
Ile na przykład w tej
chociaż
chwili przez
w przypadku
wojen...
Ukrainy są motorem napędowym rozwoju
dronowym. A jak był czas z drugą wojną światową? Skąd te rakiety powstały, które w Stanach latają? Kto wymyślił tą rakietę?
Ale tak jak mówiliśmy, no niestety technologie wojskowe przetransponowywane czy przekładane do świata cywilnego są faktem i to jest od zawsze i Nagroda Nobla jest też emanacją tego, tak? No Nobel nie dlatego wymyślił tą nagrodę, że był dumny z tego, co zrobił, więc i tak dalej. To oczywiście, że tak jest, ale
No ale z drugiej strony mamy technologie kosmiczne, które też świetnie przechodziły do świata cywilnego, więc niekoniecznie musi być wojna, żeby ten rozwój się jednak technologiczny odbywał.
Znaczy,
to
wojna
może
jest
być
zawsze
wyścig
czymś złym. Słuchajcie, żebyśmy
wojna jest zła.
Znaczy, wojna absolutnie nie jest wektorem wzrostu. Wojna jest katastrofą i czymś, co jest najgorsze na świecie i nic nie usprawiedliwia wojny. To znaczy, to w ogóle, niech żeby tak to nie wybrzmiało. Teraz wejdziemy w jakieś faktycznie filozoficzno-historyczne za bardzo rozważania, ale żaden rozwój gospodarczy nie jest wart wojny. I koniec. Znaczy, to w ogóle nie ma dyskusji. Znaczy,
absolutna zgoda.
To teraz wracamy do technologii. Firma, światowy lider w dziedzinie technologii morskich i energetycznych, umacnia swoją obecność w Polsce. Nie wiem, czy dobrze wypowiem. Wärtsilä.
Dobrze.
Dobrze. Uf, dziękuję.
To jest fińskie.
No tak właśnie myślałam, bo tyle tych kropek różnych nad A. No i otworzyła w Gdańsku nowe centrum, Wärtsilä Global Business Service. Nowe centrum będzie wspierać globalne operacje firmy. Do końca tego roku powstanie tutaj 100 nowych miejsc pracy eksperckich, atrakcyjne możliwości kariery dla specjalistów z obszaru finansów i zarządzania danymi w regionie. No i chciałam zapytać, jakie jest tego wartości dodane albo ujemne, bo tutaj pan Trojanowicz kręcił głową, więc od razu tutaj już... Co się nie podoba w
firmie? Ja przede wszystkim, bo prawdopodobnie będzie to zlokalizowane w Oliwa Business Center, więc gratulacje dla Maćka i Oliwa Business Center, że kolejna firma jest w ich, jakby w tym, co Maciek stworzył i w takim pomyśle biznesowego centrum w Gdańsku. Super. Natomiast z drugiej strony oczywiście, no żeby trochę dziegciu, to jak czytam i analizuję to, co pani redaktor przed chwilą przeczytała, trochę mi staje przed oczyma taki outsourcing znowu, tak? Znaczy budowanie czegoś dla kogoś. Super, że będą nowe miejsca pracy, na pewno wiele ludzi znajdzie tam wymarzoną pracę, zarobki, będzie dzięki temu mogła realizować swoje marzenia. Wszystko super. Natomiast gdzieś wracam do tego, że systemowo coraz częściej powinniśmy po tych 30 latach ciężkiego harowania u pracy u kogoś, tak to kolokwialnie trochę nazwijmy, myśleć, żebyśmy w jakimś procencie rozkładali ryzyko przyszłości naszego państwa na budowanie własnej wartości intelektualnej.
Teraz mi się broda trzęsie. Dobrze, że jesteśmy w radiu, bo ten inwestor to efekt też pracy moich współpracowników z Agencji Rozwoju Pomorza i z zespołu Inwestim Pomerania Kuczy i strasznie im gratuluję. Naprawdę mi się broda trzęsie i głos troszkę, to suche powietrze.
To już przypomnę, pan Piotr Ciechowicz, do niedawna wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.
A teraz
stąd bisar, się broda
bisar z pełną energią, więc absolutnie tego typu, znaczy taką prawdą, nie kwestionując absolutnie tego, co przez chwilę zostało powiedziane, ale jedną z ogromnych wartości inwestycji zagranicznych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ja nie mówię o inwestycjach kapitałowych i tak dalej, tylko o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, jest to, że duża część tego kapitału ludzkiego, który jest zaangażowany przez danego inwestora, rośnie później niezależnie.
Czyli ludzie otwierają swoje firmy.
Się, absolutnie. Jestem absolutnie pewien i takich marek jest bardzo wiele u nas w regionie. U nas w regionie osób, które wyrosły w dużych korporacjach, na przykład w Intelu, i Intel jest dumny z tego, że te osoby po 8, 7, 10 latach pracy w Intelu są na tyle samodzielne, nauczyły się takiej kultury pracy, nabrały takich relacji, etc., etc., takiej kompetencji, że otwierają własne firmy i stają się nie tylko poddostawcą dla tej córki matki, dla tej spółki matki, ale stają się niezależnymi podmiotami gospodarczymi. I to jest jedna z wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, o których my często zapominamy. To jest przenikanie tego potencjału. Oczywiście i dzisiaj gdyby tutaj pan kolega jest dużo lepiej do tego przygotowany, ale naprawdę gdybyśmy spojrzeli na nasze firmy technologiczne i na ich pomysłodawców i osoby, które je wykreowały, myślę, że znaczny procent tych osób to są osoby, które wyrosły i zbudowały swoją kompetencję właśnie dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. I jeżeli mądrze się te inwestycje prowadzi i nie otorbia ich, to znaczy nie są one takimi wyspami zamkniętymi, które faktycznie tylko są do wydrenowania rynku i wyeksportowania zysku dalej, no to jest efekt mądrego ekosystemu, a u nas w Polsce, a na Pomorzu na pewno udało się to osiągnąć. Znaczy te firmy rozlewają się na, rozlewają się na rynek, zdecydowanie funkcjonują w ekosystemie i budują nową wartość już tu naszą, polską czy regionalną. Mm.
Czyli co, tworzy się też sieć kontaktów, gdyby tak spojrzeć z drugiej strony, że jest możliwość wypłynięcia polskich firm dzięki współpracy z tymi na zagraniczne rynki, nowe kontakty. Do tego idzie bardzo dobra informacja o tym, jak u nas na Pomorzu jest spokojnie, jakie to jest dobre miejsce do życia. Ściąga się kolejne firmy, z którymi mogą kooperować też polskie, pomorskie firmy. No to też jest wartość dodana.
Ale pełna zgoda, to żeby wybrzmiało, jakby podkreślam, absolutnie fajnie, że to się dzieje. Przez 30 lat przecież ten skok polski, który zaistniał, odbył się pracą wszystkich. Pracą małych przedsiębiorców, jednoosobowych działalności gospodarczych i wielkich korporacji i państwowych firm, które ściągały kapitał. To wszystko zrobiliśmy tak naprawdę my. Tylko teraz to, co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że ten moment taki, gdzie większość tych inwestycji ściągaliśmy dlatego, że była tania siła robocza albo była tańsza siła robocza, niż troszeczkę się kończy. I widzę to, żeby zatrzymywać wszystkich specjalistów, których kształcimy przecież też za nasze publiczne pieniądze w znamienitej większości, potrzebujemy troszeczkę nowego myślenia, w jakimś procencie przynajmniej. I o tym chciałem powiedzieć.
No to proszę.
Ale te nasze inwestycje, ta inwestycja fińskiego inwestora, ona absolutnie nie opiera się na taniości siły roboczej. To już są, oni szukają kompetencji i właśnie ekosystemu związanego właśnie z ich chorową działalnością i tutaj to znaleźli. Plus te elementy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli jakość życia, bezpieczeństwo i tak dalej. To też jest niesłychanie istotne. Już u nas w regionie, mówię teraz o regionie pomorskim, cena jest magnesem, a jednak kompetencja i zasoby ludzkie. To jest jednak główny element przyciągający inwestycje.
Czyli się zmieniło.
Tak, znaczy 30 lat temu myśmy jako region walczyli o każdego bez względu na branżę, bez względu na dziedzinę, w której on funkcjonuje, byle się pojawił. Dzisiaj to już się samo sortuje. Ten proces jest już na zupełnie innym poziomie i proszę zwrócić uwagę, że te kolejne inwestycje, które się pojawiają u nas na rynku, to już nie są proste. Nie wiem, kiedy ostatnio pani redaktor ogłaszała call center. Chyba nie.
Nie. Chyba prawda? Nigdy nawet w tej audycji. Prawda? To prawda. Musimy kończyć, ponieważ czas nam się kończy, ale dodam tylko jedno, że warto jednak zwrócić uwagę na te zamówienia publiczne, na przetargi, na takie sposoby pomocy polskim firmom, żebyśmy nie utopili dziecka w kąpieli, bo mamy mnóstwo bardzo przyszłościowych, bardzo rozwojowych firm, bardzo wysokie kompetencje te firmy prezentują, w związku z czym trzeba równolegle pomagać także im i także budować konkurencję, żeby wszyscy mogli się rozwijać na naszym rynku. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Ciechowicz, do niedawna wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, teraz firma Bisar, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej Brandscan AI. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Miłego dnia, do widzenia.
Dziękuję. Ludzie i pieniądze.